gość Radia Lublin.
Już 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem Radia Lublin jest Jacek Czerniak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak rozumiem, murowany kandydat lewicy do startu w wyborach parlamentarnych, w wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca?
Czy murowany, to się okaże. Trwają rozmowy, uzgodnienia. Mamy kilka podmiotów, które zawiązały projekt polityczny i dzisiaj kierownictwa tych podmiotów dyskutują o tym właśnie jedynkach. Jest 41 okręgów, więc myślę, że ten...
Ale kto podział... jak nie pan?
No, to jest...
Doświadczony polityk, samorządowiec, były poseł z ogromnym doświadczeniem społecznym, politycznym, samorządowym, jak mówię, i wydaje mi się, że na scenie politycznej tutaj lubelskiej, regionalnej nie ma chyba bardziej doświadczonego i wciąż aktywnego polityka lewicy, który mógłby tutaj z powodzeniem rywalizować o mandat, o który, trzeba sobie powiedzieć jasno i szczerze, łatwo nie będzie.
No na pewno łatwo nie będzie, ponieważ dzisiaj jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, w jakiej formule pójdziemy. Te rozmowy trwają. Czy 5%, czy 8%. 8% wiadomo, będzie trudniej. Natomiast...
No i doświadczenia sprzed 4 lat są...
Przed 4 lat pan redaktor jest też bacznym obserwatorem, uczestnikiem i pamięta to wszystko doskonale. Ze swojej strony
zabrakło.
Dziękuję za te miłe słowa, moje ego jest podniesione, ale oprócz tego doświadczenia trzeba i ta świeżość, i młodość, no trzeba to połączyć, no zobaczymy, idzie to wszystko w takim kierunku, że te rozmowy jeszcze nie są rozstrzygnięte, oby tak było, jak pan redaktor powiedział.
Ale kogo zobaczymy, czy to już wiadomo, kogo zobaczymy na listach lewicy tutaj w regionie? No bo oczywiście pytając o pana, ale też mam gdzieś z tyłu głowy Riada Hajdara, też wieloletniego aktywnego samorządowca lewicowego, który właściwie startuje w każdych wyborach właśnie z list lewicowych.
Tak.
Ale tak jak pan powiedział, są młode twarze, czy twarze z Wiosny, z ruchów miejskich, partii Razem.
Tak, to wszystko właśnie, jak pan redaktor mówi, jesteśmy dzisiaj jednym z podmiotów. Ja nie będę mówił, kto jest wiodący.
Najważniejszy, no właśnie.
No ale nie chcę tego określać, bo to już takie hegemonistyczne.
No bo macie potencjał, macie struktury, macie działaczy.
Mamy ludzie, mamy doświadczenia, mamy to wszystko, co know-how się nazywa, no ale to wymaga jakby ułożenia, bo te podmioty również mają jakieś oczekiwania, więc oczywiście wspomniany nasz kolega Riad Hajdar, który uczestniczy w wyborach, ten jego wynik jest taki oszałamiający, można powiedzieć, w każdej elekcji 17 tysięcy, 18 tysięcy głosów, prawda? To jest naprawdę bardzo dużo, więc dzisiaj te rozmowy trwają i trzeba będzie to ustalić. Natomiast nie było jeszcze takich kwestii, kto będzie tą jedynką w okręgu numer 6 czy w okręgu numer 7. Zobaczymy chwilę, ogłosimy tę listę.
Te ogłoszenie list to także konsekwencja nieudanych jednak rozmów dotyczących tworzenia takiego szerokiego bloku koalicyjnego w ramach całej zjednoczonej opozycji. Dlaczego zdaniem pana nie udało się dojść do takiego porozumienia, żeby pójść pod jednym szyldem wspólnej opozycji, kontynuować to, co zaczęliście z Platformą, z PSL-em przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w ramach Koalicji Europejskiej?
Ja nie będę wskazywał ani określał, kto zapoczątkował, że tego się nie dało, bo dzisiaj to nie ma znaczenia.
Wiemy, PSL.
To nie ma znaczenia.
PSL powiedział, że nie idzie, nie pójdzie z lewicą.
Tak, PSL, no, rozmawialiśmy niedawno w tym studio, że ciekawe jest to stanowisko dzisiejsze PSL, że nie pójdzie z lewicą, a wcześniej był w różnych układach politycznych i współdziałaniu przy władzy.
Natomiast potem się tłumaczyli tak, że co innego jest pójście w koalicji przed wyborami, a zawiązywanie koalicji po wyborach to inne interesy.
Każdy zna ambasadę polityczną i każdy mówi, że koalicja zawiązuje się po wyborach, bo wtedy jest określony układ mandatowy. No dzisiaj tak wyszło, że opozycja, można powiedzieć, wystawia 3 bloki. Przy Doncie to może być różnie. Na pewno większe szanse zwycięstwa dzisiaj są po stronie PiSu i Zjednoczonej Prawicy, jak mówią. Być może, i co jest błędem, niektórzy liderzy opozycji uznali, że nie ma odwrotu od zwycięstwa PiSu i teraz trzeba wewnętrzne swoje układy, wewnętrzne gry prowadzić, żeby utrzymać się w jakimś sensie przy władzy, czy też i to by spowodowało określone działania, tak bardzo ogólnie mogę powiedzieć.
Bo SLD jednak do końca wierzyło w ten projekt, w powodzenie projektu Koalicji Europejskiej.
Tak, my uważaliśmy, zresztą ja osobiście, jak tworzyła się Koalicja Europejska na Zarządzie Krajowym i później na Radzie Krajowej, uważałem, że trzeba to rozstrzygnąć pakietowo. Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i udział w wyborach do Parlamentu Krajowego, żeby powiedzieć, jeżeli tworzymy projekt, to na te dwie elekcje co najmniej, bo można powiedzieć, że nie, później w następnym roku są wybory prezydenckie, ale na te dwie elekcje. No ale zdanie zwyciężyło takie,
to była,
że
szansa na przetrwanie dla SLD tego trudnego momentu i jednak na fali dobrego wyniku, ewentualnie dobrego wyniku właśnie Zjednoczonej Opozycji wprowadzenie do Sejmu
no na pewno to była szansa. Jeżeli moja partia SLD w wyborach do Parlamentu Europejskiego wprowadza, czy udaje się dzięki temu projektowi 5 przedstawicieli, no to można powiedzieć, to jest duży sukces. I jeżeli wrócimy, a wierzę, że wrócimy do Sejmu w tych wyborach jesiennych, to będzie duży kolejny sukces, ponieważ no, jesteśmy poza Sejmem dzisiaj. Ale fenomen nasz polega na tym, że jak pan wcześniej wspomniał, mamy struktury, mamy przedstawicieli, mamy radnych, mamy wójtów, burmistrzów, prezydentów. No to jest nasza wartość, która naprawdę jest dzisiaj bardzo duża w kontekście tego, że nas nie ma w parlamencie.
A czym będziecie chcieli zaskarbić sobie zaufanie społeczne, zaufanie wyborców, czy odbudować to zaufanie? Jakie główne motywy tej kampanii?
Ja myślę tak, bo dzisiaj ta polityka stała się taką polityką bardzo ostrą, atakującą, wykluczającą. Chcielibyśmy przedstawić swoją wersję, mówię, swoją programu jako SLD, później wnieść to do koalicji lewicowej. I to są kwestie, które dotyczą dzisiaj wszystkich ludzi. To przede wszystkim ochrona zdrowia, to przede wszystkim edukacja, to jest walka ze smogiem, to jest energia, to są kwestie, które ocieplenie klimatu za chwilę, czy w jakiejś perspektywie niedalekiej, będą dotyczyć wszystkich ludzi. I to jest właśnie najważniejsze zadanie, żeby przedstawić ofertę rozwiązania i żeby Polacy zobaczyli, że SLD, pomimo tego, że dzisiaj nie ma nas w Sejmie, jest partią, która ma wiarygodność, ma swoje wizje rozwoju tych problemów, wizje Polski.
I ten marsz wyborczy, przypomnienie się właśnie swoim wyborcom i Polakom, zaczynacie w tej takiej prekampanii od manifestacji w Białymstoku. Właściwie Polska wolna od przemocy w niedzielę ma się odbyć taka manifestacja. Miał być na początku marsz, potem manifestacja. No właśnie, ma to być oczywiście reakcja na to, co się wydarzyło ostatnio w Białymstoku. Jak pan to ocenia, te wydarzenia?
Po pierwsze, chciałem pogratulować policji, polskiej policji, że w sposób profesjonalny zabezpieczyła ten marsz, paradę, która była w Białymstoku. Rzeczywiście tutaj pewne uznanie i dla działania władzy, i dla działania policji. Natomiast to, że można swoje poglądy manifestować, to jest oczywiście wartość, którą dzisiaj wszyscy mówią, że jest najważniejsza w Polsce, ale nie można nikogo szykanować z powodu jakichkolwiek poglądów.
I zgadzają się co do tego wszystkie siły polityczne w Polsce, no ale widzimy, jaka jest rzeczywistość.
No zgoda, ale jeżeli dzisiaj będziemy zastanawiać się, co spowodowało, że takie działania są ze strony tych młodych ludzi, którzy atakują pokojowo nastawionych przedstawicieli, no to można różne domysły snuć, że ktoś mówiąc, że krytykując tę ideologię, jak się określa, LGBT jako przejaw takiego nienormalnego zachowania, ktoś mówi, że wprowadza strefy wolne od LGBT, czyli daje jakby pozwolenie, żeby nie tyle powiem atakować, co wyrażać swój zdecydowany sprzeciw, przeciwko tego rodzaju marszom pokojowym, czy też manifestacjom, które mają na celu tylko pokazanie, że są nieco inni. Oni są w mniejszości, ale demokracja na tym polega, że trzeba szanować właśnie tych innych.
Ja oczywiście pytam o ten białostocki marsz, bo my też tutaj w Lublinie pamiętamy ubiegły rok i Marsz Równości w Lublinie. Pamiętamy te wydarzenia, które oczywiście nie tak drastyczne, ale też były awantury.
Były.
Zresztą konsekwencje niektórzy ponoszą i dziś dzisiaj sądowe do, w związku z tym marszem, ale w tym roku już organizatorzy zapowiadają, że taki marsz będą chcieli zorganizować. Jeszcze nie znamy daty, jeszcze zdaje się wniosek nie został złożony, ale czy to, że ten marsz odbędzie się w Lublinie, czy organizatorzy chcą, by się odbył, to dobrze?
Ja myślę, że przecież w Polsce odbywają się te marsze. No Lublin jest naszym miejscem, gdzie tutaj żyjemy i myślę, że jeżeli będzie to wszystko zgodnie z wnioskiem formalnym, będą decyzje określone co do pozwolenia, to jak najbardziej. I to jest miejsce.
Ale nie ma pan takiej obawy, że zamiast właśnie te marsze służyć tej idei promowania równości, tolerancji, one jednak są pretekstem do wszczynania awantur?
No, każdy marsz może być pretekstem uznany, zarówno marsz w obronie rodziny, prawda, gdzie większość idzie, może być uznany też, że atakuje tych, którzy są w mniejszości. Czy ten, który jest w obronie równych praw, atakuje innych. No, każdy może być uznany jako pretekst, natomiast tą wartością, która powinna nas dzisiaj cieszyć, jest to, że ci, którzy uznają, mają takie, a nie inne poglądy, że mogą to pokazywać w sposób naturalny, idąc, ciesząc się, radując z tego powodu, że są i że jest wolność i demokracja.
I tu stawiamy kropkę. Jacek Czerniak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.